Dobry wieczór, kochani. Fajnie być tutaj z wami dzisiaj. Jak 6 miesięcy gdzieś około temu Andrzej mnie zapraszał, myślałem, ciekawe, co chcecie takiego zupełnie normalnego faceta tutaj ściągać w swoje poważne gremium i grono krakowian. Ja jestem z Gliwic oryginalnie, a teraz mieszkam w Wiśle. Natomiast no, naprawdę nie jestem nikim szczególnym, specjalnym i jedyne, czym mogę się chlubić, to samym Panem Bogiem. Dlatego, że to, że mi się kilka rzeczy w życiu udało zrobić, to naprawdę im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że jest to tylko i wyłącznie Jego działanie, Jego zasługa. A jak widzę takie gremium mężczyzn, to przypomina mi się, jak jakiś czas temu byłem w Stanach, w Mobile, na południu w Alabamie. I tam tak się składa, że rano, w każdą środę o godzinie 6 rano spotyka się ponad 200 mężczyzn po to, żeby budować się nawzajem. Najpierw mają wspólne rozmyślanie, potem dzielą się na grupki i studiują Słowo Boże. I akurat, gdy byliśmy w Mobile wraz z moją małżonką, byliśmy podejmowani przez człowieka, Mike'a O'Neilla, który zaczął w Stanach Zjednoczonych ruch świętego Józefa. I dokładnie byłem świadkiem niemalże tego, jak się to wszystko działo. Jak chcecie, to wam opowiem. Chcecie? Mianowicie było w Stanach, jest taki ruch od wielu lat już działający, ponad 25 lat w Kalifornii, rancho wielkie, fantastyczne zresztą, gdzie robili od wielu lat obozy dla rodziców, dla ojca i syna nastoletniego lub dla ojca i nastoletniej córki. I spotykali się regularnie i mieli fantastyczne rezultaty, jeśli chodzi o zbliżanie tych najbardziej często skonfliktowanych ludzi. Później rozwinęli to na małżeństwa. A więc zaczęły przyjeżdżać pary małżeńskie, które miały między sobą jakieś napięcia i fantastycznie przygotowany program, nie ma teraz czasu, by o tym więcej opowiadać, natomiast to połączenie sportów ekstremalnych z wszystkimi możliwymi dziwnymi rzeczami, włącznie ze wspinaniem się na 50-metrowy słup, owszem, asekuracja jest jakaś, po to, żeby na górze wyjść na górę tego słupa, a potem skoczyć do przodu na trapez, z którego się trzeba złapać. Ale różne takie rzeczy, aż trudno uwierzyć, że człowiek był w stanie to zrobić, tylko dlatego, że wielu innych też patrzyło i nikt nie udawał, że nie jest w stanie. I kochani, tam na tym rancho to tak mocno działało, że wiele ludzi w innych częściach Stanów Zjednoczonych, którzy byli na tym rancho, chcieli zrobić coś podobnego u siebie, w swoim mieście. I między innymi poważna grupa wierzących ludzi, mężczyzn w Mobile postanowiła robić tego typu weekendy dwa razy w roku, raz na wiosnę, raz na jesień. I zjeżdżają się, i to jest oczywiście bardzo skompresowane, ale fantastyczne obozy, naprawdę o treści tak dobrze dopasowanej, są powtarzane każdym razem, uczestniczyć można tylko raz w czymś takim, dlatego że potem już kolejny raz jest się wolontariuszem, który pomaga, aby inni mogli też doświadczyć coś takiego. I w każdym razie efekt jest taki, że to się bardzo fajnie zaczęło rozwijać. To jest ruch ponadwyznaniowy, w którego się angażuje wiele ludzi z różnych kościołów, ale akurat tam, na południu Alabamy, w Mobile, jest bardzo duża grupa katolików. I oni przyszli i powiedzieli, czy my byśmy mogli w takim razie zrobić ten obóz, ale w ramach swoich tylko ludzi, bo niektórzy mają opory, by pojechać na jakieś imprezy ponadwyznaniowe. No i poszli do biskupa, biskup powiedział, dobra. No i zaczęli organizować i w ten sposób, ponieważ to się wszystko działo w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, wtedy właśnie tam oni zaczęli po raz pierwszy organizować tego typu obozy. I dzisiaj działają bardzo fajnie, mamy z nimi bardzo bliskie relacje i właśnie jak rozmawialiśmy z Andrzejem, zaczynamy cały szereg różnych kolejnych kroków współpracy robić. Także jak ktoś z was zna dobrze angielski, ma ku temu chęć i ochotę i pieniądze na bilet, to zgłoście się po wszystkim. Kochani, na tym spotkaniu w Mobile jedna rzecz mnie szczególnie poruszyła. Mianowicie po tej grupowym wielkim zejściu, gdzie 200 ludzi w jednej sali, potem podzieliliśmy się na grupy, gdzieś tak 10-osobowe, po to, żeby razem studiować Słowo Boże. I to wszystko działo się oczywiście rano. bo o 8 wszyscy lecieliśmy razem na śniadanie, oczywiście wielkie amerykańskie, z wielkim bekonem i wieloma innymi rzeczami. Natomiast na tym studium biblijnym akurat padł tekst biblijny z listu do Koryntian, gdzie mowa jest o rozwodach. I to mocno delikatny temat w Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc ja tak sobie siedziałem, ciekawe, co też powiedzą na ten temat. No i byłem zaszokowany. W tym gremium 10 osób w tej naszej grupie, 4 facetów było po rozwodach i z tych 4 gości po nawróceniu swoim, prawdziwym przeżyciu zbliżenia do Boga, 3 z tych ludzi pojednało się ze swoimi byłymi żonami i się jeszcze raz pobrali, a 4 był właśnie w drodze do tego. Jak ja zobaczyłem, jak to wygląda, powiedziałem, to jest ten rodzaj chrześcijaństwa, który mi pasuje. Musimy to koniecznie spróbować ściągać do Polski. I kochani, fantastyczna służba. Także jak usłyszałem, że tutaj działacie już od dłuższego czasu w Krakowie, no wielka radość i mam nadzieję, że uda się utrzymać jakieś bliższe kontakty także w przyszłości. Ale dzisiaj wyznaczony temat, zanim jeszcze o temacie, o sobie za dużo nie będę opowiadał, pokażę moją lepszą część. Moja rodzinka, zresztą ten ekran jest taki fajny, że nas jeszcze wyszczupla, jak zauważyliście, prawda? Także to dziękuję za takie projektory. Moja córa po prawej stronie i syn po lewej całkiem są chwilowo krakowianami. Córa pracuje już tutaj, a syn jest na studiach. I wracamy do tematu. Mężczyzna i jego pan. Czy jesteśmy naprawdę aż takimi macho? Czy jesteśmy tacy silni, żeby zawsze próbować być tymi wytrwałymi, tymi, którzy zawsze wiedzą, co robić? W swoim gremium gronie się możemy przyznać, że na pewno tak zawsze nie jest. Każdy z nas poddany jest bardzo wielu presjom. Oczekujemy stale na coś. Konkurencja wielka z pracą, z pozycją. Zmagamy się każdego dnia. I to jest część naszego życia. Wiele ludzi mówi, no tak, ale dawniej to było dużo łatwiej. Czy rzeczywiście dawniej... Przepraszam bardzo, sobie może trochę obrócę, żeby było wygodniej tutaj dojść. Czy rzeczywiście dawniej było łatwiej? Ci, którzy mają siwe głosy, tak jak ja, włosy, przepraszam, dobrze wiemy, że wcale dawniej łatwiej nie było. Było inaczej. Byliśmy młodsi, inaczej postrzegaliśmy rzeczywistość, no i poza tym mieliśmy znacznie mniejszą świadomość. Było mniej tych wszystkich mądrych książek, które nam pokazują dzisiaj, jak to może być, no i mniejsze znacznie pole ruchu. Dzisiaj każdy mamy fantastyczną wolność. Czego byśmy nie chcieli powiedzieć o naszych czasach, to jest coś zupełnie innego niż kiedyś to bywało. Natomiast presja, z którą mężczyzna szczególnie dzisiaj się spotyka, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. I o tym każdy z nas wie. Ta niepewność, to, że właściwie no, chcemy się wykazać. Owszem, fajnie nam idzie, ale czy to będzie też tak jutro? Czy będę zdrowy? Czy akurat w domu się wszystko będzie układało? Ktoś może powiedzieć, że ale bardziej dawno niż przed komuną jeszcze, to wtedy czasy były świetne i były sielanką. Czy rzeczywiście? Myślę, że jednak nie. Bo znowu, jakbyśmy spojrzeli na dylematy, przed jakimi stawali wielcy mężowie Boży, to one są dużo większe niż te, z którymi każdy z nas się dzisiaj boryka. Tutaj tylko kilka takich wymieniłem. Na przykład Abraham i Izaak. Pamiętamy ten słynny moment. Jakie wielkie wyzwanie jako ojcowie. Nie wiem, ilu z nas jest tutaj ojcami. Co za wyzwanie. Na pewno byśmy powiedzieli, nie, no Panie Boże, nie to masz na myśli. Musi być jakiś inny sposób rozładowania sytuacji. Daniel i jego przyjaciele. Kochani, Daniel to był niesamowity młody Izraelita, który został pojmany do niewoli. Najpierw był wrzucony w uniwersytet ichniejszy, kształcony, przygotowywany, był poddawany ciągłemu praniu mózgu i ten człowiek potrafił się sprzeciwić woli swojego wielkiego pana monarchy tylko w imię zasady. Czy dzisiaj mamy takie wyzwania? Niektórzy mówią, że tak, zaczyna to być niebezpiecznie. Kochani, nie. Ciągle nie jest tak. Daj Panie Boże, żeby nigdy tak nie było, jak za czasów Daniela. Kiedyś miał do wyboru albo pójść jednoznacznie za Bogiem i do Niego się przyznać, albo po prostu byłeś mordowany od razu. Albo lwy, albo piece, albo inne fajne pomysły na zniszczenie twojego życia. Tak samo Paweł i Sylas. Pamiętamy tę sytuację, kiedy zostali wrzuceni. Dlaczego do więzienia zostali wrzuceni? Ponieważ zrobili coś, co im zakazali. Powiedzieli, nie wolno w imieniu tego człowieka, Jezusa Chrystusa, nikomu zwiastować Ewangelii. A co oni zrobili? Poszli i zwiastowali. Co więcej, gdy się otworzyło więzienie, potem znamy tą cudowną historię, to oni znowu wrócili do tej samej świątyni, aby znowu przemawiać do ludzi i znowu im wskazywać na Chrystusa jako jednego Zbawiciela. Ale wyzwania, z którymi się spotykali, były ekstremalne. Myślę, że chyba jednak większe niż te nasze dzisiaj. Albo ostatni tutaj podany przykład, sam Jezus Chrystus. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Jezus na początku swojej służby był kuszony, jak był tam na tej słynnej wysokiej górze nad Jerychem? To nie jest Jerycho. Nie, to jeszcze inne miejsce, zaraz się przypomni. W każdym razie, jak stał tam nad wielkim klifem i diabeł jemu powiedział, pokłoń mi się, a oddam ci władzę nad całym królestwem, nad wszystkim, co widzisz jeszcze dalej. Tak musiałem sobie zadać pytanie, ciekawe, który z naszych polityków by się oparł czemuś takiemu? Dla dobra sprawy, dla dobra przyszłości, no tam jedno drobne ustępstwo, jeden drobny kompromis. Chrystus był tutaj prawdziwym mężczyzną. On miał niesamowicie zdecydowane stanowisko w tej sytuacji, jak wiemy. Wspólny mianownik. Czy chcemy bardziej słuchać Boga niż ludzi na przekór wszystkim? I myślę, to jest to prawdziwe wyzwanie, które łatwiej widzą mężczyźni niż akurat kobiety. Dlaczego? Bo my sobie dzielimy świat jednoznacznie na taki i taki, na dobre i na złe rzeczy. Nawiasem mówiąc, bardzo dobry podział, jaki warto sobie wprowadzić, to jest podział na rzeczy mądre i głupie. Bo wiele rzeczy, które nie są wcale złe, są po prostu głupie. Jak ktoś stosuje złą technikę, aby coś osiągnąć, jakiś cel i coś, co nie działa, no to jest głupie, a niekoniecznie jest to złe. Jeśli stosujemy archaiczne metody, na przykład w ewangelizacji, to nie jest nic złego, ale po prostu nie działa. Wobec tego wprowadźmy też więcej kryteriów niż tylko czarno-białe, ale to już jakby dodatkowe tutaj myśl. Wspólny mianownik. Czy naprawdę chcemy bardziej słuchać Boga niż ludzi na przekór wszystkich? I to jest to wezwanie dla mężczyzn, jeśli chcą być naśladowcami Chrystusa. Jakie było przesłanie Jezusa do mężczyzn? Jak byśmy sobie to teraz mogli określić? Jak uważamy? Jakie było przesłanie Chrystusa do mężczyzn? Gdy tak myślałem nad tematem dzisiejszego spotkania, to jedna fraza, może teologicznie to nie jest całkiem okej, bo jest dużo więcej rzeczy niż ta jedna, którą chcę teraz za chwilę pokazać, ale ta na mnie szczególnie często do mnie wracała. Mianowicie, pójdź za mną. Gdy Chrystus mówił jeden na jeden z ludźmi, to gdy mówił z uczniami na przykład na początku, w momencie powołania, do każdego z nich zwracał się i mówił, pójdź za mną. Czy w takim razie chcemy powiedzieć, że to wezwanie nie jest prawdziwe dla kobiet? Na pewno jest także prawdziwe. Natomiast tak się składa, że na uczniów Pan Jezus wziął samych mężczyzn. Jakiś cel miał. Jaki tekst możemy przypasować na przykład do kobiet? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie, na przykład. Większość pań by się podpisała pod tym od razu. panowie wolą często pokazywać, że są jednak macho i że w życiu sobie jakoś tam dają radę. Ale pójdź za mną. To było to wyzwanie Chrystusa. Uczniowie byli to zwyczajni pracownicy, rybacy, celnicy, lekarz, nie kobiety. Powód? No na pewno Chrystus miał jakiś. Nie chcemy teraz wchodzić tak głęboko, zwłaszcza, że w tym gronie prawdopodobnie będziemy mieli jednomyślność, więc nie ma co dyskutować za ostro. Druga sprawa. To byli wybrańcy. Nie zawalił się przemysł rybny w Izraelu, rybołówstwo, bo Pan Jezus powołał kilku rybaków, a nie wszystkich rybaków. Tak samo też my tutaj jesteśmy tymi wybranymi. I ja wiem, że zaproszenie jest skierowane do wszystkich, ale na końcu tak się składa, że ci, którzy tutaj są, są wybrani przez Pana i oni akurat odpowiedzieli przynajmniej na część tego wezwania przyjdź. Przyjdź na spotkanie naszego ruchu. I trzecia taka myśl, kastę przemądrzałych, uczonych w piśmie obchodził Jezus szerokim łukiem. Też ciekawy bardzo wniosek. Szedł do normalnych ludzi, do zwykłych zawodowców, pracowników, a nie do tych, co myśleli, że już wszystkie mądrości świata zjedli. I dzisiaj widzimy coś bardzo podobnego, jak patrzymy na to, jak w świecie się rozchodzi Ewangelia. Jak dzisiaj praktycznie w takim razie być naśladowcą Jezusa? Taką fajną ostatnią zasadę poznałem takiego gościa, nazywa się Claire de Graff i on nazwał coś takiego prostego. Nawiasem mówiąc, jak słuchałem dzisiaj homilii, to mi się skojarzyły natychmiast te teksty. Mianowicie zasada 10 sekund. Zasada 10 sekund. Co ona podaje? Po prostu zrób następną rzecz, o której jesteś przekonany, że Jezus chce, byś ją zrobił i zajmij się tym natychmiast w ciągu następnych 10 sekund, zanim się nie rozmyślisz. Jeśli chodzi o naśladowanie Chrystusa, to zamiast pisać i czytać setki książek na ten temat, znacznie lepiej po prostu wdrażać chociażby taką prostą zasadę. Po prostu zrób następną rzecz, o której jesteś przekonany, że Jezus chce, byś ją zrobił. I zajmij się tym natychmiast, w ciągu następnych 10 sekund, zanim się nie rozmyślisz. Czy trafia to do waszej wyobraźni? Jak łatwo jest racjonalizować swoje życie. Jak widzisz kogoś w potrzebie, tam, pijak na pewno. Jak ktoś prosi o jedzenie, na pewno cyganie zbierają dla wujka. Mamy tyle super metod, aby wytłumaczyć sobie, że zaangażowanie się w życie kogoś innego to jest pomyłka i nieporozumienie. Ta zasada podaje, po prostu zrób następną rzecz, o której jesteś przekonany, że Jezus chce, byś ją zrobił. I zajmij się tym natychmiast, w ciągu następnych 10 sekund, zanim się nie rozmyślisz. I to jest oczywiście tekst biblijny. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jakbyśmy sobie wzięli czas i dokładnie przeanalizowali życie Jezusa, a to warto robić, to regularnie, to odkrywamy, jak On był stale otwarty na ludzi. I znowu na normalnych ludzi. Jak dzisiaj próbujemy robić działania ewangelizacyjne, takie czy inne, czy naprawdę mamy takie podejście, jak to Jezus miał? W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie opisanych jest 23 przypadki spotkania się Jezusa z indywidualnymi ludźmi, gdy z nimi tak twarzą w twarz rozmawiał. Tam niektóre są powtarzane i tak dalej. Z tych 23 osób jedynie 3 miały problemy teologiczne. To był Nikodem, to był bogaty młodzieniec i prawnik. Kochani, wszyscy pozostali to byli ci, co się źle mają. Ci, co potrzebowali pomocy lekarza, akceptacji, przygarnięcia, przebaczenia grzechów. jeśli my dzisiaj podchodzimy do innych ludzi, czy my mamy też to na myśli, że nie wszyscy oczekują na potok wspaniałych słów i mądrych cytatów z Pisma Świętego, ale po prostu najpierw tej pomocy, wyciągnięcia ręki. Jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, słyszałem to już w ustach wielu ludzi, mamy całe życie świadczyć, a czasami nawet coś mówić. I kochani, po prostu zrób następną rzecz, o której jesteś przekonany, że Jezus chce, byś ją zrobił. I zajmij się tym natychmiast, w ciągu następnych 10 sekund, zanim się nie rozmyślisz. Oczywiście nie znaczy to, że to ma być we wszystkich dziedzinach życia. Jeśli decydujesz, masz się decydować o małżeństwie, to raczej bym odradzał tego typu metodę. Są inne decyzje życia, bardzo istotne, typu praca, typu coś, które wymagają głębszej analizy. Natomiast wiemy, o co tutaj chodzi. O tą pierwszą reakcję, jeśli chcemy gdzieś wyjść, aby ludziom po prostu pokazać, wskazać na Chrystusa, zamiast wielkich teorii. I kochani, mój serdeczny przyjaciel Norbert z Gliwic jechał kiedyś samochodem późno wieczorem, wracał z jakiegoś z wyjazdów i dosłownie fatalna szaruga, taka już przełamująca się zima, deszcz lał, ale już przechodzący w śnieg i wjechał na stację benzynową, bo musiał zatankować i podchodzi do niego jakiś facet totalnie przemoczony i pyta, czy pan by mógł mnie zabrać na stopa? No, o takiej porze, zmęczony, wraca, już ileś set kilometrów zrobił, ciepłe autko, sam jedzie, byle do domu dojechać. Ale mówił, wyraźnie czuł takie dotknięcie Boże, żeby powiedzieć dobra. I wziął gościa, ten mu zaczął opowiadać, że stracił żonę, która zmarła kilka miesięcy wcześniej. Został z trójką dzieci na wiosce, nie miał z czego żyć. Wyjechał na Mazury, by ścinać drzewa i po 2 miesiącach pracy w lesie, w totalnej głuszy, ten gość, który ich wynajął, zniknął, nie zapłaciwszy im pensji. I on już 2 dni wracał stopem, próbując okazji, śpiąc na przystankach, totalnie przemoczony. Norbert zapytał go, a kiedy pan ostatni raz jadł? Gość tylko przemilczał. To zjechali zaraz na jakąś stację. Zaczął wypytywać go o sytuację. Po pewnej chwili gość pyta, no ale dlaczego pan to robi? I powiedział bardzo naturalnie, po prostu nie chciałem najpierw, ale Pan Bóg mi dał taką okazję, bo to On pana kocha. On chce, żeby pan doświadczył coś głębszego. I zaczęła się fantastyczna rozmowa, która już nie była teorią, która nie była wmawianiem komuś czegoś, co nie istnieje. Jakiś tylko mrzonek dla ludzi, tak to brzmi, dla niewierzących. Dość teorii. Już sobie dużo tutaj mówiliśmy o sprawach teoretycznych. Czas na pewne wdrożenie. Jedynie radykalne naśladowanie Jezusa daje nam samym radość wewnętrzną, wewnętrzny pokój i otwiera większość Bożych obietnic. Wiecie, nie istnieje coś takiego jak letnie chrześcijaństwo, bo już to dokładnie w Apokalipsie zostało nazwane. Ci, co są letni, zostaną wypluci. Jeśli chcesz iść za Panem Bogiem, myślę, mężczyźni są bliżsi temu, aby to czarno, zero-jedynkowo widzieć wszystko. To naprawdę tylko wtedy, kiedy pójdziesz na całość z Panem Bogiem, wtedy będziesz miał w cudzysłowie te korzyści z tego. Bo czego oczekujesz, jak jesteś taki nie do końca przekonany? I tutaj właśnie drugi aspekt, że pasja, jeśli my naprawdę żyjemy dla Pana, to przyciąga innych. I dopiero to staje się wtedy skuteczną ewangelizacją. To jest cytat. Myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. A w innym tłumaczeniu słuchaj Jego, na każdej drodze, a On cię poprowadzi. Powiesz, no dobrze, ale jak ja jadę i widzę kogoś, skąd mam wiedzieć, czy akurat teraz powinienem działać tak czy inaczej? Skąd ja mam to wiedzieć? I znowu tekst biblijny, który mówi: owce moje poznają mój głos. Ty będziesz wiedział. I wiecie, do dobrego to raczej szatan nie namawia. On cię może gdzieś tam w hotelu hotelowym w inną stronę ściągać, albo jak jesteś sam z sobą gdzieś daleko od domu, inne pokuszenia dostajesz od szatana wtedy. Natomiast ku dobremu to raczej Pan Bóg nas ciągnie i będziesz doskonale wiedział. I pytanie, czy twój naturalny odruch wtedy będzie natychmiast wdrożony, czy też nie? Jakie konkrety? Na przykład, uprzejmość dla najbliższych. Ja nie wiem, jak wy to macie, ale ja z tym mam często problemy. Najbardziej kocham, mam fantastyczną żonę, mam fantastyczne dzieciaki, ale też w stosunku do nich jestem najbardziej wymagający. I co z tego, że ich bardzo, bardzo kocham, jak oni nie zawsze to widzą? Czy w takim razie ten pierwszy odruch powinien na tym polegać, żeby być także uprzejmy dla tych najbliższych? Przyjmujemy, że to ach, no to jest jasne, nie? Jak ten mąż, który zapytany, kiedy ostatnio powiedział żonie, że ją kocha, powiedział, no przecież już jej to raz powiedziałem przy ślubie, a od tego czasu nic się nie zmieniło. Jak się zmieni, to jej powiem. W ten sposób nie można. Uprzejmość dla najbliższych. To jest naprawdę wyzwanie dla mnie osobiście. Dlatego na pierwszym miejscu je dałem, bo to jest najtrudniej. Życzliwość dla nieznajomych. Ilu ludzi znamy? Stosunkowo niedużo. Ale czy rzeczywiście jesteśmy uprzejmi i mili? Czy dziękujemy ludziom? Ktoś powie, nie, no to nie jest w polskiej kulturze. Rzeczywiście, zwłaszcza w komunie, kultura wskazywała, ta nasza subkultura wskazywała, żeby być raczej no, stale niezadowolonym i tylko odgryzającym się, żądającym. Ale czy jesteś w stanie podziękować komuś uprzejmie za to, że ci nawet wręczył kwitek za myto, którego cena poszła w górę? Uprzejmość, życzliwość dla nieznajomych. Po prostu być nastawieni na to, aby pomagać ludziom. Inna taka rzecz, na przykład zapłacenie za kogoś myta. Mi już się zdarzyło dwa razy, że był wielki korek tutaj na autostradzie do Katowic z Krakowa, tylko dlatego, bo ktoś nie mógł się doszukać tych groszy. I dosłownie zblokowali. Byliście w takiej sytuacji już kiedyś? Po prostu ktoś nie miał pieniędzy i ten pracownik no, nie podniesie rampy i blokada wszyscy, nie? Więc w końcu już się zdenerwowałem, wyszedłem może ze złych pobudek, zapytałem, ile brakuje, 2 złote, proszę bardzo. Ale po prostu zapłacenie za także inne rzeczy. Zdarzyło się raz mojemu przyjacielowi, że był w sklepie, gdzie jakaś babcia nabrała towarów i po prostu stała przy kasie i nagle się okazało, że jej zabrakło, nie? I zaczęła tak przekładać, odkładać. Kochani, co może być lepszą rzeczą niż w takiej sytuacji sięgnąć do portfela i zapłacić? Wiem, że nie wszyscy my mamy pieniądze, ale na tyle nas stać chyba. Zaangażowanie się materialne, by pomóc drugiej, dobrej sprawie. Kochani, teraz mówimy o czymś większym, nie o kilku złotych. Jesteśmy facetami, nie udawajmy, że nie mamy pieniędzy. Jak coś chcemy, to raczej mamy. Nie robiliśmy kontroli, jakim samochodem kto dzisiaj tu przyjechał, ale po prostu wiemy dobrze, że po prostu jesteśmy, akurat patrząc na was, wszyscy wyglądacie bardzo, że tak powiem, dobrze działający, inteligentnie i tak dalej. Dajecie sobie radę w życiu, myślę. Kochani, jedną z fantastycznych odkryć, jakie możemy mieć w życiu, jest to, że mamy pieniądze po to, aby dawać. Bo po pierwsze, to wcale nie są nasze pieniądze, jak na pewno już to nieraz słyszeliście. Wszystko należy do Pana Boga, my tylko zarządzamy. On nas rozliczy z tego zarządzania kiedyś. A poza tym jest to niesamowita ulga i radość, jeśli możemy czemuś dobremu, dobrym sprawom pomagać. W przeszłości było wielu wielkich fundatorów, którzy budowali tam różne fajne rzeczy. Teraz jest ich jakby trochę mniej. Wszyscy mówią, jesteśmy na dorobku, nie mamy kasy, ale ja znam osobiście ileś ludzi, którzy niesamowite pieniądze przeznaczają na różne szczytne cele w imię Jezusa Chrystusa. I kochani, warto to u nas, w naszej polskiej kulturze jak najbardziej wdrażać. Bo po co ci pieniądze? Potrzebujesz naprawdę ten nowy telewizor? Potrzebujesz akurat, nam się zepsuł telewizor i po prostuśmy nie wymienili go i już dzięki Bogu przez 10 miesięcy żyjemy bez niego i co więcej nawet wygłosimy i może nas nie zaaresztują za brak płacenia abonamentu przez ostatnie 10 lat. Po prostu tyle rzeczy można zrobić, bo pieniądze są. Tylko pytanie, co z nimi zrobimy? Gdybyśmy potrzebowali na super narty, jakoś byśmy uzbierali. A tutaj, żeby komuś pomóc, ktoś walczy z spłatą kredytu. Ma hipoteką i wszystko zajęte. Pomóc. I to w imię Pana Boga. I nie tak, żeby liczyć na zwrot. Nie mamy dość czasu, bo mi zostało 13 minut. Ale po prostu ja mam tyle fantastycznych przykładów ludzi, którzy powiedzieli, oni w ogóle nie pożyczają pieniędzy. Jak ktoś ma prawdziwą potrzebę, to oni mu dadzą, a nie pożyczą. Bo Pismo Święte mówi, że jak komuś pożyczasz, to czynisz z niego niewolnika swojego. Chyba doświadczyliście tego, że komuś pożyczyliście, a potem unika was jak może, bo myśli, że go chcesz ściągnąć z kasy, nie? Wiecie, o co chodzi. Jeśli jest prawdziwa potrzeba i możesz pomóc, daj, pomóż, proszę bardzo. Po co? Większość lokat w Polsce jest nieopłacalna. Mimo, że tam jest tych 5,5% po zapłaceniu podatku, to najlepsze. To wszystko nieopłacalne. Kochani, nie ma lepszej inwestycji niż w ludzi i niż w Boże sprawy. Pan Bóg wtedy włącza takie dopalacze błogosławieństwa. Ja mógłbym tutaj ileś historii opowiadać. Bynajmniej nie jestem przedstawicielem Ewangelii Sukcesu. Po prostu Boże zasady działają. Więc jeśli masz możliwość, każdy ma inną sytuację, zaangażuj się materialnie, by pomóc w dobrej sprawie. Pomóc na drodze. Często się zdarza? Zdarza się. Ktoś walczy z naprawą. Pewnie, że powiemy, tyle jest kryminalistów, którzy czekają, aby porwać twój samochód, jak jedziesz. Nie. To nie musi tak wyglądać. Wiele ludzi, którzy naprawdę, którym można pomóc. Podwieźć paliwo, jak im zabrakło. Przewieźć gdzieś kawałek dalej. Ja w Polsce kilka razy miałem fantastyczne przejścia, jak mi się zepsuł samochód. Albo miałem jakiś wypadek, stłuczkę. Jak się zupełnie przypadkowi ludzie gdzieś tam z pobliża nagle pojawiali i zapraszali do siebie do domu na obiad, na spanie, na wszystko. Bez grosza. Zupełnie nieznajomi. Niewierzący. Przynajmniej nie deklarujący się jako wierzący. Kochani, czy nie byłoby to pięknie, gdybyśmy właśnie takich metod używali, by wskazywać na Chrystusa, jako będąc Jego naśladowcami? Szukając Boga, nie mamy teraz za dużo czasu, by mówić o całej platformie internetowej, która właśnie ma być takim współczesnym przekazem, dotarciem do ludzi na tym poziomie, gdzie oni są. Mamy cały szereg różnych programów. Mam kilka takich ulotek właśnie opisujących to wszystko, także jak ktoś będzie chciał, to potem jak najbardziej będziemy chętnie dawali. Są to świetne materiały, wybieramy to, co najlepsze na świecie i tłumaczymy to na polski język po to, żeby rzeczywiście docierać do współczesnego człowieka i odpowiadać na jego prawdziwe potrzeby. Jedyny sposób, w którym możemy się identyfikować jako poszukujący i naśladowcy Jezusa Chrystusa, jest poprzez porównywanie się z życiem i nauczaniem mistrza. To nie nasi przywódcy lub doktryna, lecz sam Jezus jest punktem odniesienia. Tak powiedział pan Floyd McClung. I to rzeczywiście coś na tym jest. Naszym punktem odniesienia to nie jest nasz sąsiad lub nawet nasz lider, ale to jest sam Jezus. Bo kopia z kopii zwykle nie ma najlepszej jakości. Dlatego musimy szukać ciągłego kontaktu, relacji, tego powiązania z samym Jezusem, aby nasze życie było efektywne. Jak reagować na podziękowania, jeśli już coś dobrego zrobisz komuś i on ci chce podziękować? Jedna znajoma mówi takie coś. Proszę, nie dziękuj mi. Ja odczuwałam, że Bóg chce, bym ci pomogła i ja po prostu chcę być Jemu posłuszna. Tak więc proszę, podziękuj Jemu. Jak się wam podoba taka odpowiedź? To naprawdę, my jesteśmy tylko pionkiem w tym Bożym planie, być może planie zbawienia dla kogoś. Żyj życiem dla jednoosobowej widowni. Jak się wam to podoba? Jak ja to pierwszy raz usłyszałem z ust Osa Guinnessa, świetnego chrześcijańskiego intelektualisty, to mnie bardzo poruszyło. Żyj życiem dla jednoosobowej widowni. Dla Boga. Bo w naszym życiu tak często szukamy różnych punktów odniesienia. Tak często w naszym życiu patrzymy na prawo i lewo, żeby tutaj temu się przypodobać, żeby tutaj fajnie wyszło, ale gdy ten układ wertykalny mamy w porządku, czyli żyjemy dla jednoosobowej widowni, to wtedy nagle się okaże, że jesteśmy wyluzowani, że te wybory, jakich dokonujemy, mają inny charakter, że rzeczywiście zaczynamy się rozwijać lepiej, że inni to dostrzegają, że nasze życie staje się takie wyskakujące, odróżniające się, bez wielkich słów, bez udawania, jacy to jesteśmy wspaniali. I rzeczywiście takie życie dla jednoosobowej widowni to jest niesamowite wyzwanie, żeby rzeczywiście szukać tej społeczności z Panem Bogiem każdego dnia, żeby być w Niego wpojony, wkorzeniony, bo tylko wtedy to przynosi efekt. I tak powiedziałem na początku, ja w swoim życiu naprawdę nigdy nie byłem jakimś wybitnym człowiekiem. I gdy rodzice posłali mnie do szkoły, poszedłem o rok wcześniej do szkoły i z racji tego na przykład na zajęciach z WF-u byłem zawsze słabszy. No bo byłem młodszy, ale tego wtedy tak nie rozumiałem. Wobec tego, jak wybierali jakieś składy, to ja się tam nie mieściłem w tej najsilniejszej, co też tak fajnie na mnie działało, nie, jako chłopaka. Do dzisiaj nie lubię sportów zespołowych. W każdym razie potem się zająłem żeglarstwem, szybownictwem, latałem samolotami, różne inne rzeczy fajne, ale to były wszystkie takie sporty, wiecie, takie wygodne. Co prawda w brydża nie grałem, ale ani w golfa, bo to nudne. Natomiast po prostu potem zobaczyłem, że naprawdę te Boże zasady w życiu działają. I Pan Bóg otworzył wiele różnych możliwości przez poznawanie fajnych ludzi, ciekawych ludzi, przez słuchanie Bożego głosu, żeby po prostu rozwijać różne rzeczy. I najpierw w latach 70. założyliśmy zespół muzyczny. Nazywał się Deo Decima. Jeszcze niektórzy może pamiętają. Często mówiłem, że byliśmy wtedy najlepszym polskim zespołem chrześcijańskim, bośmy byli jedyni. W każdym razie to był czas niesamowity, kiedyśmy często tutaj w różnych miejscach Polski byli, też tutaj w Krakowie, w Beczce, w innych miejscach. I bardzo fajny czas, bardzo błogosławiony, bo byliśmy zespołem ewangelizacyjnym i wtedy Ewangelia była tak świeżą rzeczą, że ludzie się nadzwyczaj otwierali. Był bardzo fajny okres. Później coraz więcej ludzi pytało o nagrania. Wobec tego nie było możliwości nagrywać nic w państwowych wytwórniach. Z tego powiedzieliśmy, dobra, zrobimy studio. I mój brat jest inżynierem budownictwa, moja siostra architektem. Mieliśmy wszystkie zawody w swojej drużynie, w zespole i zbudowaliśmy studio. Niesamowite kłopoty, trwało to latami, rejestracja, walka, to jest kolejna książka, mogła być napisana. W każdym razie w roku 1986 zbudowaliśmy studio. Wtedy to było wariactwo w ogóle. Kto by mógł wybudować studio w czasach komuny, kiedy w ogóle materiałów nie można było kupić, kiedy złotówka była niewymienialna, kiedy taśmę trzeba było sprowadzać, tylko nie wiadomo jak za to płacić, skoro nie ma wymienialności złotówek. Natomiast Pan Bóg wiedział coś, czego myśmy nie wierzyli nawet w najlepszych naszych snach. że już 3 lata później, w 1989 roku, nastąpi wolność i zupełna zmiana. I nagle myśmy byli już na rynku ustawieni. Już wszystko działało, już się kręciło, już było fajnie. No i potem zaczęliśmy to rozwijać i Pan Bóg pobłogosławił wiele, wiele setek tysięcy, ponad 1 000 000 kaset z chrześcijańską produkcją. Ale musieli sobie zadać w połowie lat 90. pytanie, czy to rzeczywiście jest działalność ewangelizacyjna? Przecież kto słucha muzyki chrześcijańskiej? Na ogół ludzie, którzy już są przekonani, no nie? Czy wobec tego docieramy do ludzi z tak zwanego świata? No i doszliśmy do wniosku, że chyba jednak nie. Wobec tego, co dalej chcesz, Panie Boże, żebyśmy robili? No i postanowiliśmy wystartować w procesie koncesyjnym o radio. Chcieliśmy zrobić, wiecie, najlepsze radio chrześcijańskie na świecie. Trochę lepsze niż ABC i BBC razem do kupy wzięte. No i wystartowaliśmy w roku 1997, ale dali nam koncesję w zupełnym bezludziu, bardzo małe miasteczko, mianowicie w Oświęcimiu. No to walcz, pokaż, jaki jesteś dobry. No i zaczął się strasznie ciężki okres dla radia, bo próbowaliśmy naprawdę dużo fajnych treści chrześcijańskich tam przekazać i tak dalej, ale po prostu nie ma zapotrzebowania. Rynek jest bezwzględny i wszyscy wydawcy doskonale wiedzą, o co chodzi. Media, telewizja, radia, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Potem w 2007 roku zmieniliśmy profil i Pan Bóg niesamowicie pobłogosławił, bo nam teraz poszła słuchalność 20-krotnie. Ale to zostało zaraz uzupełnione poprzez internetową służbę. Ewangelizację w internecie, w tej chwili ponad 1 400 000 unikalnych wejść na stronę i około 235 tysięcy ludzi, którzy kliknęło, że tak, chcemy relacje z Bogiem zawiązać. I właśnie w oparciu o tych ludzi, dla tych ludzi, przygotowujemy teraz cały szereg bardzo wartościowych, ciekawych modułów, materiałów współczesnych. Nic z tych materiałów, które przygotowujemy, nie jest starsze niż 5 lat. Nie myśmy to wymyślili, jest to współpraca, jest to międzynarodowa działalność, ponadwyznaniowa, z bardzo wieloma ludźmi z całego świata. Sieć światowa nazywa się Jesus.net, u nas w Polsce szukając Boga.pl. Wiele ludzi, e-trenerów, którzy się angażują w pomoc innym, prowadzący grupy domowe, odkrywanie chrześcijaństwa, taki świetny angielski program. Potem programy uczniostwa, Akademia Rozwoju Chrześcijanina, tak to ładnieśmy nazwali. Projekt Prawda, fantastyczna sprawa, budowa światopoglądu biblijnego. 12 rewelacyjnych wykładów. Będzie o tym głośno, bo teraz niedawno zostało przetłumaczone i na pewno usłyszycie o tym. Naprawdę dobre materiały. Dlaczego o tym mówię? To nie to, że myśmy to zrobili, bo to akurat wiele innych ludzi się w to angażuje. Wszystko opiera się na partnerstwie, na współpracy, na tym, żeby po prostu jasno określić cele i w tą stronę i dążyć. Po prostu, żeby Pan Bóg był naszym liderem, naszym Panem. Jako mężczyźni mamy bardzo duże przełożenie. To nie przez przypadek te ruchy męskie są takie ważne. Bo jak mężczyźni się za coś biorą, to na ogół to wychodzi. Kobiety często oczekują, jak już mężczyzna powie tak, tak, no to one pójdą za tym. My jesteśmy odpowiedzialni za swoje domy, ale też jesteśmy, jak Pan Bóg nas ku temu wzywa, odpowiedzialni za kolejne etapy rozprowadzania Bożego przesłania wśród naszych bliskich. Musimy używać metod, które działają. Nie robić czegoś, co jest stratą czasu. Musimy się odważyć na to, aby jednoznacznie oceniać, co ma sens, co nie ma sensu. Wyzbyć się własnej pychy. Zgodzić się z tym, że naprawdę sami mało możemy, ale w mocy Jego możemy uzyskać wszystko. A wtedy będziemy mogli doświadczyć Jego jako Pana w naszym życiu. I kochani, ten obrazek, to przejście od początku. Dwie rzeczy są główne, które chciałabyście zapamiętali. Pierwsza z nich to ta zasada 10 sekund. Pamiętacie jeszcze? Czy już przeleciało? 10 sekund minęło, więc zapomnieliśmy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to hasełko Osa Guinnessa: żyj życiem, jakby na widowni siedział jeden człowiek i Bóg. Obracajmy wszystko wokół Boga. Wtedy sprawy się stają tak proste. Nie będą nas ciągnęli w pewne gremia, gdzie będziemy się potem źle czuli. Powiedzą, to są ci tacy zwariowani, ci tacy wierzący, co tam zawsze się odcinają. Nie, możemy mieć super czas. Możemy budować fantastyczne domy, rodziny, przenosić Boże przesłanie w kolejne pokolenia, a przy okazji służyć innym, odpowiadając wtedy, kiedy tylko ku temu mamy wezwanie. I nasze pytania, które mamy w swoich karteczkach, za chwilę przejdziecie do części dyskusyjnej. Ja chciałem serdecznie podziękować. Tak jak było wspomniane, mamy kilka egzemplarzy tych filmów. Cena jest taka niska tylko dlatego, że ja nie wiedziałem, jaka powinna być, bo nie zdążyłem się dodzwonić. W każdym razie, jakby ktoś był zainteresowany, bardzo dobry film rzeczywiście. Warto coś takiego przeglądać, dzielić się swoimi przyjaciółmi. Także mam kilka broszur dotyczących tych różnych programów realizowanych na platformie Szukając Boga. Ona jest otwarta dla wszystkich i tak dalej, ale to z Andrzejem będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo.